tekstów z Pisma Świętego. Postaram się za długo nie prowadzić was w rozważaniu. Niemniej w czasach, w których żyjemy, nie tylko różne autorytety przestają być autorytetami, ale widzimy wyraźnie, że książę tego świata, szatan, diabeł, robi wszystko, żeby zniszczyć pewne rzeczy, które są Bożymi, Bożą własnością i świadczą o wierności Boga, świadczą o tym, że Bóg się nie zmienia. Diabeł robi wszystko, aby to zmienić. Jest na pewno kilka takich instytucji czy zadań, które diabeł kładzie przed sobą, żeby zniszczyć. Jednym z nich to jest Izraela. Dlaczego? Dlatego, że Bóg z miłości wybrał ten lud i ten lud potwierdził, my chcemy być posłuszni i Bóg zawarł z nimi przymierze. I Bóg powiedział, ja dochowam przymierza. A więc diabeł robi wszystko, żeby zniszczyć to przymierze. Wszystko. I robi to bardzo skutecznie walcząc, zachęcając innych to, co teraz się dzieje w Izraelu. Przez całe wieki, kiedy był Izrael w rozproszeniu, w różnych krajach Żydzi doznawali upokorzeń i mordów przez różne pogromy. To nie jest dzisiejszy główny temat, ale jako, że jednak patrzę na to, co się dzieje w świecie, to ważne jest o tym mówić. Udaje się także diabłu wchodzić w nauki Kościoła, żeby powiedzieć, to my zastąpiliśmy Izrael. To chcemy powiedzieć, że przez to, że Bóg nie jest Bogiem wiernym? A więc absolutnie powinniśmy być czujnymi. Powinniśmy czytać i czytać Słowo Boże i nie dać się zwieść nie tylko tymi siłowymi, ale także tymi delikatnymi czasem nauczaniami. Myśmy, będąc w Olesinie, rozmawialiśmy o tym, jak łatwo teraz jest słuchać różnych nauczań i słuchać ludzi, których nie znamy. Nie znamy, jak żyją, jak wygląda ich zbór, jak prowadzą życie przez minionych 10-20 lat. Nie znamy, a słuchamy. I czasem to jest niesamowicie dobre, ale czasem to jest łatwe do tego, żebyśmy się dali zwieść. Następną taką instytucją, którą Bóg stworzył, a diabeł chce zniszczyć i bardzo mu tam zależy, to jest małżeństwo. To jest małżeństwo. I myślę, że to jest na te czasy, to nie będzie łatwe rozważanie, bo będziemy dotykać rzeczy, które są udziałem albo były udziałem każdego z nas. Są dla nas, którzy jesteśmy w małżeństwie, dla tych, którzy nie są w małżeństwie, to będą na to patrzeć z innej perspektywy, ale temat bardzo ważny, dotyczący każdego z nas. Pochylmy nasze głowy. Panie Boże, dziękujemy Ci, że to Ty, stwarzając całą ziemię, stworzyłeś mężczyznę i kobietę i stworzyłeś małżeństwo, aby z dwojga byli jedno i aby wspólnie Tobie służyli, aby mogli wychowywać następne pokolenia, które poznają Ciebie i służą Tobie. Duchu Święty, potrzebujemy teraz Twojej mądrości, abyś każdy z nas dotknął i pokazał każdemu z nas, jak mamy żyć. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że ono jest niezmienne, że ono jest tak i amen. I chcemy mocno trzymać się Twojego słowa. Chcemy, aby ono było wryte w naszych sercach. Chcemy żyć według Niego i głosić Go w każdym czasie. W imieniu Jezusa. Amen. kiedy Pan Bóg stwarzał ziemię, stwarzał dzień po dniu inne istoty, mój świadomy o tym, że stwarzał, też żebyśmy mogli wiedzieć, że to nie stało się samo. Myślę, że tu powinniśmy badać też to, co wpada do nas. Podoba mi się ten przykład z gazetą. Jeśli byśmy na dzisiaj tutaj zrobili taką zasadę, to wszyscy byśmy musieli komórki zostawić na zewnątrz, bo one rzeczywiście nam dają mnóstwo informacji i przyzwyczailiśmy się, że nieprawdziwe informacje czytamy, puszczamy gdzieś bokiem, ale zawsze część zostaje. Ja tu jestem zupełnie zgodny do tego, żeby nie dopuszczać informacji niebiblijnych do naszych umysłów i serc. Dlatego mówię o stworzeniu. Kiedy Pan Bóg stworzył, kończył stworzenie, stworzył człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę, drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, drugi rozdział, 24 werset. Dlatego opuści mąż ojca swego, matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Kiedy myślałem o dzisiejszym rozważaniu, to uświadomiłem sobie, że zazwyczaj mówimy o małżeństwie na ślubie. Ja nie będę się mówił o ślubie. Nie. Czasem mówimy o małżeństwie, kiedy psuje się nasze małżeństwo, kiedy się sypią różne rzeczy, to wtedy zaczynamy szukać. Ja nie będę mówił o psuciu się małżeństwa. Ja chcę mówić o małżeństwie w świetle Biblii. I właściwie w Starym Testamencie nie mamy strasznie dużo opisów, jak ma wyglądać małżeństwo. Ale jest ta zasada, która jest powiedziana w pierwszej Mojżeszowej, którą przed chwilą przeczytaliśmy, że mąż i żona będą jedno. Będą jednym ciałem. Z dwóch jedno ciało. I różnie rzeczy się działy także w Izraelu. I kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, to zaczynano pytać Pana Jezusa. Co było oczywiste, że Pan Jezus daje właśnie tą odpowiedź. I pytają Go, znamy to, czy z Mateusza, czy z Marka, pytają Go uczeni w piśmie, na przykład Mateusz, 19 rozdział. I chcę czytać tylko teksty, te, które mówią nie całą rozmowę z uczonymi w piśmie. 19 rozdział Ewangelii Mateusza, 5 werset i 6. I odpowiadając, rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę swoją i połączy się z żoną swoją i ci dwoje będą jednym ciałem. To jest 5 werset. Pan cytuje dokładnie to, co jest w prawie napisane. Minęło wiele, wiele wieków. Nic się nie zmieniło. Boży zamysł, Boży plan nie zmienił się. I dalej w następnym wersecie, w 6, 19 rozdziału Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi: a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Wydaje mi się, że w naszych rozważaniach, kiedy czytamy ten tekst, częściej uświadamiamy sobie i mówimy o tym, że to trzeba zostawić rodziców, opuścić ojca, opuścić matkę, dołączyć się do żony. Tak zasady funkcjonują nasze małżeństwa, czy mieszkamy obok u rodziców, albo w ogóle się wyprowadzamy i na tym się skupiamy. To jest część, na której się powinniśmy skupić. Ale dalej jest powiedziane, że są jedno. I Pan Jezus to bardzo dokładnie tłumaczy w tym 6 wersecie. A tak już nie są dwoje, ale jedno. To jest bardzo trudne. Jeszcze troszkę to będę miał 50-lecie naszego małżeństwa. Pięknego, bo małżeństwo jest piękne, chociaż trudne, tak powiedziałem. Trudne jest to, że z dwóch ludzi, w tym przypadku o ludziach mowa, z mężczyzny, z kobiety, ma się stać jedna istota. Próbowałem patrzeć, jak to wygląda. Kiedyś w młodości troszkę metalurgią się zajmowałem. Zresztą kocham ciągle różne rzeczy związane z metalurgią. I jest kilka różnych stopów, które używamy nawet w domach. Na przykład jest taki stop miedzi z cynkiem. I co z tego wychodzi? Dokładnie, mosiąc. Z dwojga stało się jedno przez podgrzanie, cały proces. Nie będziemy o tym mówić. A spróbujcie mosiąc podzielić na cynk i na miedź. Oczywiście myślę, że można by to zrobić, ale jeśli bierzemy, to patrzymy, to jest mosiąc. To jest zupełnie coś innego, coś pięknego. Coś, co ma zupełnie inne właściwości niż niezależna miedź, niezależny cynk. I myśląc o tym, o czym dzisiaj będę tutaj mówił, pomyślałem, że absolutnie będę pilnował się, żeby tu nie dawać żadnych przepisów. Żadnych recept. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tenże sam, ta sama miedź połączy się z cyną, to co będzie? Brąz. Zupełnie co innego. Tak samo piękny metal, a zupełnie co innego. Ale jeśli nie pójdziemy tak bardzo daleko, jeśli połączymy, ci z nas, co lubią, a ja lubię, wodę z sokiem. Niesamowity napój. Choć sok też jest częściowo już z wodą. Ale próbuję o tym mówić tutaj, podając przykłady z życia, żebyśmy się zastanowili, co to znaczy, że z dwojga. Patrzmy tu na małżeństwa, także na swoje. Że z dwojga zupełnie innych ludzi jest jedno. I Bóg to chce. Bóg chce, abyśmy byli jedno. Oczywiście, rozumiem, są różne trudne sytuacje życiowe. Są różne mieszanki. Kiedyś próbowałem z dwóch produktów zrobić jeden. Z oleju i z jajka. Majonez. Ale żeby on się nie rozwarstwiał, to trzeba to o to zadbać. Mówię ten przykład taki, bo jest kuchenny, bo większość z nas zna. To samo jest w sprawach topienia metalu. Jeśli go źle stopimy, to nie będzie ani brąz, ani mosiąc, ani nic temu podobnego. I myślę sobie, patrząc przez pryzmat lat, które są za nami z Marią, i myśląc o nas tu wszystkich, kochanych, w różnych konfiguracjach, jeśli mamy współmałżonkę albo współmałżonka, to jesteśmy powołani przez Boga, aby być jedno. Jak to ma wyglądać? Jaki proces trzeba przejść? Czy trzeba podgrzanie do jakiejś temperatury? Czy trzeba zrównanie, żeby była taka sama temperatura, tak jak w przypadku majonezu? Bo jakby dwie różne temperatury, to się rozwarstwią. Nie wiem, w jakim jesteś miejscu, ale ważne jest, żebyśmy dążyli do tego, żeby być jedno. Z dwojga jedno. To nie jest takie mało istotne, jako że za chwilę zobaczymy, że ten temat przewija się także przez listy apostoła Pawła. I on, apostoł Paweł, mówi, że to podobnie jest jak z Kościołem. Więc pewne rzeczy, które możemy przetestować, jeśli jesteśmy w małżeństwie, to możemy o tyle już lepiej wiedzieć, co się dzieje w Kościele, jak mamy funkcjonować, no po prostu. Dobrze, widzę, że macie takie bardzo poważne miny. Chciałbym przeczytać parę rzeczy, żebyśmy się uśmiechnęli. Salomon był mądrym człowiekiem, najmądrzejszym, królem zresztą, najmądrzejszym z ludzi. I trzy wersety, trzy cytaty z Księgi Salomona, z Przypowieści Salomona, 12, 19, 31 werset. Jeśli zdążymy rzucić na ścianę, to zobaczymy. 12 rozdział Księgi Przypowieści Salomona, 4 werset. Dzielna żona jest koroną swego męża. W ogóle niesamowite. Znalazłem tutaj trzy wersety, będę je następne czytał, które mówią o żonie, ale to nie znaczy, że oczekujemy. Ja w tym wersecie widzę też siebie. Powiedziałem, że dzielna żona jest koroną męża swego. A więc to już jest mowa o jedności. To nie jest taka samość. Dzielna żona jest koroną swego męża. Siedzi mu na tej głowie, piękna korona, i wszyscy z daleka widzą, mąż chodzi dumny i blady, i żona jest szczęśliwa, bo to jest żona dzielna. Nie mamy to tutaj. To jest Przypowieści Salomona, 19 rozdział. Dalej jest w Przypowieści 31 rozdział, 30 werset. Bogobojna żona jest godna chwały. To jest druga część 14 wersetu, 31 werset. 31, 30. Może źle podałem, ale tak. To jest końcówka 30 wersetu z 31 rozdziału. Bogobojna żona jest godna chwały. I jeszcze jedno werset. Roztropna żona jest darem Pana. To jest 19 rozdział, 14 werset. Też końcówka. Takie jesteście, drogie siostry. Takie jesteście dla swoich mężów, jeśli jesteście w małżeństwie. Żyjemy w niełatwym czasie, jak mówiłem. I jeśli zobaczymy na list do Efezjan i zobaczymy w 5 rozdziale listu do Efezjan, gdzie też jak czytamy o rodzinie, to 22 wersetu zazwyczaj czytamy o tym, jaka ma być relacja żony, męża. Ale ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli, może nie przeczytali cały, ale spojrzeli na 5 rozdział, bo małżeństwo nie jest wyrwane z rzeczywistości. Małżeństwo jest częścią rzeczywistości. Dlatego rozpoczynając 5 rozdział, apostoł Paweł mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Dopiero w 22, 20 wersetów dalej jest mowa o małżeństwie. Ale początek, apostoł Paweł mówi: i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umyłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku mojej wolności. Małżeństwo nie jest wyrwane. Jeśli my nauczymy się chodzić w Bogu jako Boże dzieci, to będzie nam o tyle łatwiej funkcjonować w małżeństwie. Nie wiem, czy później będę miał na to czas, także myślę, że chciałbym teraz słów kilka powiedzieć, że nie tylko otoczenie jest koło nas, ale małżeństwa mają to do siebie, to już mój przedmówca wspominał, że są dzieci. To jest cudowne. Jest dobrze, dopóki ich musimy pilnować, bo zamkniemy, zakręcimy, to jest jeszcze dosyć dobrze. Ale te dzieci przez cały czas patrzą na nas. Jak my funkcjonujemy? A później podejmują decyzję. I to nie zawsze jest łatwe. I myślę sobie, kiedy czytałem te wersety, miałem dosyć dużo czasu, żeby poświęcić na prześledzenie, jak jest Boży plan małżeństwa i następnych pokoleń. To jest to, co w Izraelu bardzo mocno jest podkreślane, że to ojciec ma przypominać, że to ojciec ma uczyć syna. Bo to są święta, że siada cała rodzina. Godzinami siedzą przy stole, bo czytają Pismo Święte. Czytają i wspominają, jeśli to jest Pesach, to jak to Bóg wyprowadził lud z niewoli egipskiej. I są wszystkie plagi. I jest wszystko. A jak to jest Święto Zielonych Świąt, to wspominają, że zostało nadane prawo, że Bóg zatroszczył się o naród wybrany i dał im prawo na tablicach. I to wszystko z pokolenia na pokolenie jest przekazywane. I to nie może tylko przekazywać ojciec. I to nie może tylko zrobić gdzie mama. W ogóle na koniec będę chciał przeczytać modlitwę, którą mamy w Biblii napisaną. I którą bogobojni Żydzi, faceci, co szabat, co początek szabatu, każdy piątkowy wieczór, kiedy ich żona zapali świecę, pomodli się, dziękując Bogu za świecę szabatu i za to, że Bóg daje światłość. Bóg nie tylko daje światłość, ale Bóg chce, żebyśmy byli światłością. Pan Jezus mówi, to wy jesteście światłością świata. I kiedy już żona rozpocznie szabat, kiedy rodzina zaśpiewa szabat szalom, to ojciec, dzieci to słyszą, dziękuję Bogu przede wszystkim za dzieci, ale później czyta długi tekst chwalący Boga za żonę. Przeczytamy go dzisiaj, ale pod koniec. Nie chciałbym, żeby nam umknęło myślenie o dzieciach, które patrzą i uczą się. Mam tą głęboką świadomość, że każde moje zwrócenie się do mojej żony słyszy mój syn i słyszy moje córki. I może mi się podobać, czy nie, mi to się może podobać, czy nie, one się tego uczą. Kiedy powstał tutaj zbór, było to 20 lat temu, to część, nie wiem, czy jesteście tutaj rozmówcy, ale wiem, że niektórzy młodzi ludzie, którzy nawrócili się z rodzin niewierzących, patrzyli na nasze dzieci, mówili, wam to jest dobrze, rodzice wierzący. Ja hamowałem troszkę przed takim entuzjazmem, bo mówiłem, wiecie, nie wiem. Wy kiedy mówicie, złe przykłady miałem w domu. No tak, rodzice byli niewierzący. A dzieci, które są w naszych domach, widzą ojca i matkę, modlących się, chodzących do kościoła, często, nieczęsto, systematycznie, niesystematycznie, wszystko to dzieci widzą. Widzą, co my mówimy, jak żyjemy. I absolutnie to wszystko jest zapisywane w niebie. Ale nasze dzieci widzą to i naśladują. Jeśli nie te najmłodsze, bo ich nie uczymy szafek otwierać i wyrzucać ubrania. Nasze dzieci też tak robiły. Tego ich nie uczymy. One to same umieją. Ale później te dzieci nas naśladują. Dlaczego jest ważne, abyśmy jako małżeństwo nie byli indywidualni tata i mama oddzielnie, ale byśmy byli jedno. To, co Biblia mówi, to w tej chwili, czy już w jakimś czasie różni naukowcy od psychologii mówią, że nie może tak być, że tata jedno, mama drugie, bo dziecko jest wtedy rozdarte. Żadna nowość. Przy stworzeniu Pan Bóg to powiedział, że masz ze swoją żoną, że masz ze swoim mężem być jedno. Jeśli spojrzymy na te produkty, o których tu mówiłem, czy bardziej spożywcze, czy mniej spożywcze, to się jest coś jednego, jeśli jest brąz, mosiądz, czy dobra kawa z mlekiem, to nie rozdzielisz. Ono jest. I ono ci zupełnie inaczej smakuje. To jest. Jesteśmy w małżeństwie. I możemy tylko zadbać o to, żeby to było małżeństwo tak, jakie Bóg chce. A jakie chce? No spróbujcie pomyśleć nad tym. Zupełnie inne małżeństwo może być moje z moją żoną, bo do innych zadań nas Bóg powołał. Ale mamy być przed Nim i ma to być małżeństwo, które będzie chwalić Jego. Ma to być małżeństwo, które pozwoli, żeby dzieci wzrastały w poznaniu Boga. Zupełnie inne małżeństwo są misjonarzy, którzy gdzieś daleko wyjeżdżają. Zupełnie inne małżeństwo są innych ludzi. Każdy z nas jest inny. Bo jesteśmy inni. Cudownie nas Bóg stworzył. Bóg wie, jak nas stworzyć i przeznaczyć do konkretnych zadań. I w liście do Efezjan, bo do niego żeśmy doszli, małżeństwo jest wkomponowane w całe życie. Czytaliśmy pierwszy, drugi wers, no możemy przeczytać. Dalej jest mowa o tym, że jest pewna w trzecim, o rozpuście jest mowa, o błazeńskiej mowie. To wszystko ma nie być naszym udziałem, ale ma być dziękczynienie. Słowo Boże jest bardzo konkretne. Bardzo jasno podaje. Dalej w piątym jest powiedziane, że żaden rozpustnik, ani nieczysty nie będzie miał udziału w Królestwie Bożym. Niech was nikt nie zwodzi. Nie bądźcie wspólnikami tych, którzy was zwodzą. Owocem, dziewiąty werset, owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I tu trzeba powiedzieć amen. Mamy dochodzić indywidualnie, każdy z nas. Powinien wiedzieć, co jest Panu miłe i do tego dochodzić. To jest praca. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Mamy dochodzić do tego, co jest miłe Panu. I troszkę co innego to może być dla Łukasza, który wie, że miły Panu jest, jak weźmie gitarę i zacznie Pana chwalić i Bóg dotyka jego i nas wszystkich. Co innego, kiedy Mateusz myśli na tym, Panie Boże, co jest Tobie miłe, co ja mam robić? No bo nie weźmiesz gitary. A masz rzeczy, które Bóg chce, żebyś robił i to są miłe przed Bogiem. I tak mógłbym patrzeć na każdego z nas i na siebie też. Czy wiemy, co jest miłe Panu? Jeśli nie, to pytajmy. Trzynasty werset to jest poprzedzające 22 ciągle. Poprzedzający ten odcinek mówiący o rodzinie, o małżeństwie, które lubimy czasem czytać. Ale w 13 mówi, że wszystko dzięki światu wychodzi na jaw. Dzięki światu, ale też dzieci mają bardzo dobre oczy, bardzo dobry słuch, bardzo dobre wyczucie. Małe dzieci, kiedy jeszcze nie rozumieją, potrafią płakać. I to płakać nie tylko dlatego, że ich coś boli, ale że czują, że jest atmosfera napięta. Dziecko nie zawsze musi rozumieć. Dziecko czuje. I przechodząc dalej, mamy piękne wersety, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Przeczytamy je. 15. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Więc jest możliwość, że my, będąc w kościele, możemy postępować jako niemądrzy. Jest taka możliwość. Jest taka opcja. Dlatego mamy baczyć pilnie. To nie ma być mimochodem, że coś tam się stanie. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dni, w których żyjemy, są złe. I mam świadomość tego, że nie będą lepsze. Nie chcę głosić strasznie trudnych czasów. Bóg nas może zabrać. Co jest radością. Ale mamy być na to gotowi. Natomiast patrząc na to, co się dzieje, nie dajmy się zwieść, że będzie cudownie. że nagle wszystkie trudności znikną. Owszem, będzie, kiedy przyjdzie Antychryst, ale wtedy też nie dajmy się zwieść. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola pańska. Wiemy, jaka jest wola pańska? Nawet nie tam globalnie, bo to przeczytamy w prostwach. Ale dla mnie, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. To jest dla nas. I dalej rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie grając i śpiewając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to jest fundament wejścia na temat małżeństwa. W następnym wersie, jak zobaczymy, jest napisane o żonach, o mężach. I przejdziemy do tego, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli cały kontekst, że Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go nie tylko po to, aby był koroną stworzenia. Po to też. Ale kiedy Adam był sam, Pan Bóg zobaczył, że mu jest potrzebna pomoc, stworzył Ewę i stworzył po to, żeby byli jedno. I czy to nam się podoba, czy nie? Tak jest plan Boży. Tak było, kiedy Pan Bóg stwarzał. Tak było, kiedy Jezus chodził po ziemi. I kiedy faryzeusze pytali, a jak to jest, że Mojżesz pozwolił nam? A Pan mówi, ze względu na waszą zatwardziałość serca. A więc nie będziemy tutaj rozważać, co, gdzie pozwala się, co, jak jest, bo byśmy weszli, żeby rozważać zatwardziałość naszych serc. A nie chcemy tego. Chcemy patrzeć na Jezusa, na Boga, na Jego plan z nami. Jeden to jest plan zbawienia, ale drugi to jest plan naszych rodzin, naszych dzieci, w niektórych przypadkach już naszych wnuków, bo możemy, powinniśmy być świadectwem dla następnych pokoleń. I to nie zrobi się samo. Mamy, jak tu powiedziane, baczyć pilnie, wykorzystywać, dążyć. To są rzeczy, które my mamy robić. I jeszcze jedno tylko powiem w tym, co my mamy, że dzień mija za dniem. I to, co możemy zrobić dzisiaj, to jutro nie będzie można zrobić. I nie mamy się złudzić. Jutro będą nowe rzeczy. To, co możemy zrobić dzisiaj, to jest dzisiaj. Bóg przygotował dla nas konkretne rzeczy na każdy dzień. I nie pozwólmy sobie takie przesunąć w naszym myśleniu, że jutro. Co znaczy jutro? Panie, co ty masz dla mnie na jutro? Pytajmy o to. I bądźmy gotowi pełnić Bożą wolę, jaką ma na dzisiaj. Dobrze. 22 i następne wersety z listu do Efezjan, gdzie już jest, z nagłówku mamy napisane chrześcijańskie życie rodzinne. Chociaż tutaj nie pisze o innych domownikach, jak tylko o mężu i żonie. I zaczyna apostoł Paweł pisać do żon. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że kobiety były właściwie traktowane przez Bożych ludzi od początku. To się nie zmieniło. Nawet tutaj nie mówi, że my faceci, my tu bracia mamy to. Ale zwraca się do żon. I mówi, to wy żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak panu. Mówi to do kobiet, do żon wierzących. Mówi, tak jak jesteś uległa panu, to nie jest żadna trudność, żaden problem. Ja uśmiecham się tutaj, bo nigdy w naszej rodzinie nie musieliśmy rozmawiać o naszych miejscach w małżeństwie. Nigdy. I apostoł Paweł pisze to, bo mówi o pewnych zasadach, które są. Jeśli to jest jedność, to te zasady są. Że żona w naturalny sposób chce być i jest uległa w mężowi, a mąż jest głową. To mąż odpowiada. I dalej apostoł Paweł mówi, jak Chrystus głową Kościoła. Kościoła, ciała, za który wydał swoje życie. Niesamowite porównanie. I tutaj, bracia, nie chciałbym tego spłycać. Bracia, tak, do was mówię, nie do siostry w tym przypadku. To mówi, że my faceci mamy być odbiciem Jezusa Chrystusa. Z Jego miłością, z Jego gotowością do złożenia ofiary, z Jego nieustanną troską. I kiedy tylko Kościół zawoła, to już czekamy, że Pan Jezus będzie odpowiadał. I to jest normalne nasze oczekiwanie. I Pan Jezus mówi, i tak, ja jestem. A jak to wygląda w moim małżeństwie? Tak jak powiedziałem na początku, to nie jest łatwe. I wiemy, i zazwyczaj wydaje się, że trudniejsza rola jest sióstr. Ja będę mało mówił o siostrach. Ja wolę mówić o nas, o facetach. Bo zostaliśmy tutaj podniesieni do niesamowitej rangi. Do niesamowitej. I tego nie zawsze jesteśmy świadomi. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Natomiast mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, siebie, samego siebie miłuje. Aby nikt nigdy ciała swego nie miał nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. I cytuję apostoł Paweł to, co czytaliśmy na początku z pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział. Dlatego puści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żoną swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. To jest właściwie tekst, który nie trzeba komentować. Apostoł Paweł, znawca prawa, znawca Boga, znawca, niedobrze użyte, apostoł Paweł znający Boga i znający Boże pragnienie, które Bóg chce, aby się działo w naszym życiu, mówi, małżeństwo to jest coś niesamowitego. Bóg stworzył nas po to, abyśmy byli małżeństwem. Nie chciałbym, tak jak mówiłem, za dużo wątków tutaj wprowadzać, ale chciałbym, żebyśmy pomyśleli, szczególnie my, którzy mamy małżeństwa, którzy jesteśmy w małżeństwach, ale także my, którzy nie jesteśmy w małżeństwach. Wiecie, małżeństwa są wokół nas. Ludzie pytają, niewierzący pytają. My mamy wiedzieć, jaki jest Boży plan, jeśli chodzi o rodziny. Ale tutaj nie czujmy się lepsi czy gorsi. Kiedy Pan Jezus mówił o małżeństwie, to uczniowie, ci z uczniów, którzy nie mieli jeszcze żony, powiedzieli, czy warto się żenić? Pan Jezus bardzo jasno mówił, jaka jest rola małżeństwa. Ci, którzy byli, wiemy, że Piotr miał żonę, bo miał teściową, to oni funkcjonowali normalnie. To nie było łatwe. Zostawił żonę, poszedł na misję. To nie jest łatwe. Drogie siostry, jeśli mąż mówi, kochana, idę za rabiem, za nauczycielem. On jest Mesjaszem. Ja idę za nim. Zostawiam cię, nie wiem, ile Piotr miał dzieci. Zostawiam cię i wszystkiego dobrego. Może przyjdziemy. I przyszli czasem. Uczniowie mówią, czy aby warto się żenić? Słowo Boże wyraźnie mówi, że tak, że warto. To tak między nami. Niemniej to jest temat niełatwy, który także i dla uczniów Jezusa był niełatwym tematem. Kończę za chwilkę. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale, drugi list Tymoteusza, trzeci rozdział, mówi o czasach, w których żyjemy. Nie mówi konkretnie o małżeństwie tam, ale jeśli tworzymy małżeństwo, a nie jest to jedno, tylko tworzymy, powiedziałbym, parę małżeńską, to kiedy przychodzą trudności, to dużo łatwiej się to rozwarstwia. Dużo łatwiej. Jest się wtedy pokaleczony, bo jeśli spojrzymy na majonez, to i ani olej to nie jest olej, ani ta reszta to nie jest jajko. Ale się rozwarstwia i rozwala się o wszystko. Kiedy przychodzą trudne sytuacje. I apostoł Paweł mówi tak. A to wiedz, to jest drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy werset i następny. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Mamy trudne czasy? Co to znaczy, te trudne czasy? Ludzie będą samolubni. Chciwi. Chełpliwi. Pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Też jedno z przykazań z błogosławieństwem. Czci ojca swojego i matkę swoją, aby cię dobrze działo, abyś długo żył na ziemi. To jest przykazanie z obietnicą. Jedno z 10. To schodzi zupełnie, jest niewidoczne. I się go pomniejsza wszędzie. Nawet prawo nasze. Żyjemy w takim świecie, które się zbliża do sytuacja, jaka była w Sodomie i w Gomorze, że bezprawie staje się prawem. No niestety tak jest. Ja to nie jest miejsce, żeby za dużo wypowiadać się na temat przepisów. Niemniej, jeśli jest sankcjonowane to, że dzieci mogą być nieposłuszne rodzicom, to jest niezgodne z Biblią. Tak chciałbym, żeby to jasno zabrzmiało. I apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi, tak będzie. Będą rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Którzy przybierają pozór pobożności, a to się dzieje też w świecie chrześcijańskim, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. I oby to zostało w naszych uszach, abyśmy wiedzieli, czego mamy się wystrzegać. I teraz kończąc, obiecana modlitwa, którą możecie znaleźć w swoich Bibliach, bracia. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie. Przypowieści Salomona. Siostry, nie proszę was, proszę braci, żeby otworzyli. Wy będziecie mogły słuchać. Bo to jest coś, co czyta mąż, dziękując Bogu za swoją żonę. I pozwólcie, że ja przeczytam, ale chciałbym, żebyście, bracia, zobaczyli. W rodzinach żydowskich Raz w tygodniu. Raz w tygodniu syn słyszy, co ojciec mówi do Boga na temat jego mamy. Córka słyszy, jak ojciec dziękuje Bogu za jego mamę, za jej mamę. Dzieci co tydzień słyszą to. Wyrabia się właściwy szacunek do mamy, bo tata obdarza matkę swoją, żonę swoją czcią. I dzieci to widzą. Dzieci w tym wzrastają. I tutaj to jest nasza rola, drodzy bracia. I to będzie już koniec. Jak przeczytam, to dużo jest. Kilkanaście wersetów. Ale postaram się wolno czytać. Jeśli macie obok siebie swoją żonę, możecie spojrzeć na nią. I Salomon, jeśli nie macie, to możecie pomyśleć, ale możecie dojść do niej. Salomon mówi tak. 31, 10 werset do 31, 20 wersetów. Dzielna kobieta, trudno taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej. Nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło po wszystkie dni swego życia. Dba o wełnę i len, pracuje żwawo swoimi rękoma. Podobne jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym swoim się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą rąk swoich zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta życiono, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycie, jej szata jest purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją. Pasy i dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy na przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc, wiele jest dzielnych kobiet, lecz ty przewyższa wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, ale bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. I tutaj ojciec modlący się w ten sposób mówi amen. I dzieci, cała rodzina wokół stołu siedząca, ciesząca się, że już jest wolny dzień. My byśmy powiedzieli... I w ten sposób małżeństwo jest wzmacniane. Myślę, że my powinniśmy dbać o to, żeby nasze małżeństwa były mocne w Bogu. Nie sami sobie, ale w Bogu. Dlatego zachęcam, kochani, abyśmy, jeśli tworzymy małżeństwa, abyśmy patrzyli na biblijne zasady funkcjonowania małżeństw i rodzin, po to, żeby następne pokolenia, mimo różnych nauk, mimo różnych rzeczy, które się dzieją w świecie, jeśli będą mieć dobre wzorce w domu, to wierzymy, że pójdą we właściwym kierunku. Co wam serdecznie życzę. Amen. Teraz będziemy mieć kilka pieśni. W tym czasie będziemy mogli, śpiewając, także modlić się.